Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą w radiu UWM FM. Za mikrofonem jak zwykle Emil Andrzej Karpiński. Dziś przeniesiemy się daleko, daleko w świat, nie do Azji Południowo-Wschodniej, konkretnie na Filipiny. A dlaczego akurat tak, drodzy Państwo? Audycja ta powstaje w ramach mojego przygotowania na wyjazd właśnie do tego państwa, to za około miesiąc. I o ile na pewno przywieziemy Wam z Ewą z tego miejsca wiele wspomnień i historii do opowiedzenia, dziś tradycyjnie będzie to opis tego kraju, choć nie jest to jakaś długa tradycja, ale oczywiście najpierw przejdziemy do newsów turystycznych. Co tam ciekawego działo się na rynku usług naszych kochanych turystycznych? Świat się kończy, drodzy Państwo. W lutym Wizz Air był w pierwszej dziesiątce najbardziej punktualnych linii lotniczych w Europie. Prawie 86% samolotów przyleciało punktualnie. Wśród tanich linii jest zarówno Wizz Air, jak i spółka córka Wizz Air Malta. Najbardziej punktualna jest Iberia, 91%. Moje źródła natomiast donoszą, że tanie linie trochę rozepchały się w rozkładach i po prostu zwykle dają sobie większy margines. Na przykład wskazują, że lot będzie trwał 2 godziny, podczas gdy zwyczajowo trwa powiedzmy godzina 50, godzina 55, co daje im ten margines niewielki i sprawia, że po prostu się wtedy nie spóźniają, gdy są jakieś tam problemy na ziemi. A ten cwany zabieg jeszcze dodatkowo w kontekście tych odszkodowań, które linie zwyczajowo muszą płacić w Europie, sprawia, że no być może faktycznie coraz rzadziej będzie się to zdarzało. Wracam do tematu opłat za pobyty w Wenecji w tym roku, od świąt konkretnie od Wielkiego Piątku do 4 maja, a później od drugiego weekendu maja aż do 27 lipca opłata będzie pobierana, choć obowiązuje ona od piątku do niedzieli. W weekendy generalnie będzie trzeba w sezonie płacić 5 euro, ale też nie zawsze, bo w godzinach 8.30, 16, co prawda nie wiem, czy można się tam łatwo dostać w innych godzinach, ale prawdopodobnie bez problemu. Brak takiej opłaty, brak tego kodu QR, który wygenerujemy, może skutkować mandatem do 300 euro. Powstała też nowa strona, dzięki której tą opłatę uiścimy. No, nie zapłacimy oczywiście, jeżeli w Wenecji nocujemy, no i nie zapłacą też wasze dzieci do 14 roku życia. Pamiętajcie też, żeby kupić to nieco wcześniej, na 4 dni przed tym, jak chcecie do Wenecji wjechać, opłata wzrasta o 100% do 10 euro. Rozpędza się, drodzy Państwo, walka z najmem krótkoterminowym, ale różne przyjmuje oblicza, tym razem Dublin nakazał do 14 kwietnia demontaż skrzynek do przechowywania kluczy. Wcześniej taki sprytny plan ogłosiła również Florencja, a chcą wprowadzić docelowo całe Włochy. Te skrzyneczki wymuszone w dużej części pandemią mają zniknąć, bo jest plaga nielegalnego wynajmu krótkoterminowego, z którą sobie rządy czy samorządy nie radzą, więc co innego mogą zrobić, jak nie odgórnie zakazać i dać kary. Ale ta sytuacja tutaj w przypadku Dublina ma też drugie dno, gdyż zakaz jest tylko w miejscach publicznych. Jak już wejdziemy do budynku na klatce schodowej, bez problemu możemy instalować. A to drugie dno to, drodzy Państwo, jest handel narkotykami, bo takie drugie zastosowanie znaleziono dla tych skrzyneczek na klucze. Pomysłowe, muszę przyznać, i to wskazuje, że zawsze regulator jest o co najmniej krok za przestępcami. I na koniec informacja dla branży, ale też oczywiście dla studentów kierunku turystyka i rekreacja. Ministerstwo Sportu wraz z GUS-em uruchomiły portal Turystyka Plus, pozwalający na obserwację zmian czy trendów w turystyce w naszym kraju. Wiele tabel, wykresów dostępnych na wyciągnięcie ręki. Z tego, co widzę, z bardzo dobrym opisem metodologicznym, także brawo ministerstwo, brawo GUS. Ja wiem, że rzadko chwalę rządzących, ale tu chyba by należało. Aczkolwiek pamiętam o tym, że mogą tu być oni jedynie fasadą, za którą stoi mrówcza, olbrzymia praca specjalistów z GUS-u. Ich na pewno pochwalę. To tyle newsów. Przejdę teraz do tematu audycji jeszcze na krótko. Co o tych Filipinach na start należy powiedzieć? Wybitnie wyspiarskie państwo. Ponad 7 tysięcy wysp, ponad 4,5 z nich to niewielkie, czasem tylko skały, czasem jakieś rafy koralowe wystające z wody. Zamieszkałych jest około 800. Długość linii brzegowej to ponad 36 tysięcy kilometrów, czyli, drodzy Państwo, 11-12-krotnie więcej niż w przypadku długości naszych granic. Choć znalazłem też informację o 17 tysiącach kilometrów, nie wiem skąd ta rozbieżność, być może właśnie nieuwzględnione są te niewielkie wysepki, których jest aż taka ilość. Te liczby dają wyobrażenie tego, jak rozczłonkowane jest to państwo. Kraj o powierzchni zbliżonej do powierzchni Polski właśnie, ale pamiętajmy, że no są to wyspy, więc jak weźmiemy pod uwagę morze terytorialne, to jest tego zdecydowanie więcej. Warto powiedzieć też o wyłącznej strefie ekonomicznej, która zwykle może wynosić do około 200 kilometrów. No niestety na Bałtyku wynosi zdecydowanie mniej, bo nie jest to duży akwen, więc my mamy, zdaje się, jakieś 22-23 tysiące kilometrów kwadratowych tylko tej wyłącznej strefy ekonomicznej. Natomiast Filipiny mają jej bardzo dużo, bo 1 600 600 tysięcy km kwadratowych, czyli ponad pięciokrotnie więcej niż sama powierzchnia wyspy. Można więc powiedzieć, że łącznie z morzem tym należnym i zależnym jest to prawie 2 miliony km kwadratowych. Czyli jakbyśmy u innych państw uwzględniali tylko ląd, to Filipiny są wielkości, nie wiem, Meksyku, Indonezji mniej więcej. Chociaż oczywiście w przypadku Indonezji, też wybitnie wyspiarskiego państwa, ta wyłączna strefa ekonomiczna jest jeszcze czterokrotnie większa niż ta filipińska, ale nie będę w tą króliczą norę wkraczał, wracam do Filipin. Na tej powierzchni około 300 tysięcy kilometrów mieszka ponad 106 milionów ludzi, z czego około 11 w tak zwanym Metro Manila, a więc stolicy, i 16 miastach ościennych tworzących jedną aglomerację, choć wskazuje się, że ta Manila rozrasta się cały czas i ten taki spójny obszar miejski, który tam jest, obejmuje już około 20 milionów ludzi. A więc no całkiem sporo, mniej więcej tyle co Stambuł. O wyspach już wspomniałem, ale teraz powiem o tych naj, gdyż drodzy Państwo, 95% całej powierzchni kraju to tylko 11 największych wysp, z których największe Luzon, gdzie jest stolica oraz położona na południu wyspa Mindanao, to 2/3 powierzchni całego kraju. Generalnie są tam też trzy grupy wysp, właśnie Mindanao, które obejmuje te południowe wyspy, Luzon obejmujące północne oraz Palawan oraz środkowe wyspy Visayas, z których głównym miastem jest Cebu City. Wyspy oczywiście mają wiele zatok, są lasy namorzynowe, są skaliste wybrzeża, ale są też miejsca bardzo bezpieczne, jak chociażby Zatoka Manilska o świetnym położeniu, jeśli chodzi o lokalizację portów morskich, których działalność też stanowi no, duży wkład w gospodarkę narodową Filipin. Najwyższym szczytem jest Apo na wyspie Mindanao, 2954 metry nad poziomem morza. Temu trzeba przeciwstawić natomiast rów filipiński znajdujący się na wschód od wysp o głębokości 10497 metrów, a być może w ogóle jest tam najgłębsze miejsce na Ziemi. Niepotwierdzone pomiary wskazują jeszcze kilometr więcej. Wyspy generalnie są bardzo stare, a przynajmniej część z nich już powstała w erze mezozoicznej, a więc kiedy jeszcze na Ziemi biegały dinozaury, które dla nas zagrożenia w tym momencie właśnie nie stanowią, natomiast stanowią wulkany, których na Filipinach trochę jest. Filipiny leżą w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia na granicy płyty pacyficznej, choć oni mają własną płytę filipińską, natomiast no, z tej perspektywy nie ma się specjalnie z czego cieszyć, bo to oznacza, że w tej okolicy jest dużo trzęsień ziemi, dużo wybuchów wulkanów. W całym pierścieniu ognia generalnie występuje 90% trzęsień ziemi na świecie. Na Filipinach tych niebezpiecznych wulkanów jest 14, z czego jeden z nich całkiem niedawno miał erupcję, na szczęście nie taką dużą. Wśród tych wulkanów jest chociażby wulkan Tal, który jest niesamowity pod wieloma względami, gdyż leży on na wyspie Luzon, a w jego kraterze jest jezioro. Na tym jeziorze jest, drodzy Państwo, wyspa. Taki, można powiedzieć, że jest to taki główny krater. Na tej wyspie też jest jezioro i na tym jeziorze, drodzy Państwo, jest kolejna wysepka, Vulcan Point o powierzchni około 0,2 hektara. Na niej też jest zbiornik wodny, także, drodzy Państwo, taka jeziorocepcja nie zachodzi nigdzie indziej na świecie, ale wulkany to nie tylko ciekawostki, jest to, tak jak mówię, olbrzymie zagrożenie. Ostatnia taka erupcja wulkanu Pinatubo w 1991 roku pochłonęła życie 600 osób, zniszczyła 100 tysięcy hektarów pól uprawnych. Rok wcześniej było trzęsienie ziemi, które pozbawiło około 100 tysięcy osób dachu nad głową. Drodzy Państwo, opowiadając nam o Malcie, wspomniałem Wam o jej wysokim miejscu w World Risk Index, a więc raporcie na temat ryzyka związanego z różnego rodzaju katastrofami. Filipiny są na drugim biegunie, są ostatnie w tym zakresie. Wskaźnik liczony od 0 do 100 przyjmuje tu wartość około 47. Polska ma 4,7. O tych i innych wskaźnikach opowiem Wam w przyszłotygodniowej audycji, która będzie chyba pierwszą z kolejnego cyklu Gdzie mieszkać, jeśli nie w Polsce, bo oczywiście Polskę pozostawię na miejscu pierwszym bezapelacyjnie, ale wracając do Filipin i do tego niebezpieczeństwa, no nie są to przelewki. Z tym wulkanizmem i z tym, jak te wyspy powstały, związane jest również rzeźba terenu, która jest górzysta w 75%, stąd rolnictwo musi wspomagać się chociażby uprawami tarasowymi. Kolejną kwestią jest klimat. Jest on równikowy, monsunowy, sporą deszczową i sporą taką nie do końca suchą, choć zdecydowanie mniej pada wtedy między listopadem a majem, czyli mniej więcej teraz, ale poza tym gorąco i wilgotno jest przez cały czas. tuż przed porą musunową, czyli w kwietniu, maju, temperatury sięgają 33-35 stopni. Bywają oczywiście też w porze tej rzekomo suchej burze, bywają silne wiatry. Jako, że jest dużo opadów, to jest też, drodzy Państwo, dużo wód, rzek, a jako, że mamy góry, to jest też dużo wodospadów, które stanowią taką bardzo częstą atrakcję turystyczną. No ale niestety, jak mamy opady, mamy rzeki, to mamy też częste powodzie i podtopienia. Jeżeli chodzi o rzeki, to one no, są stałe, tak? Nie tak jak na Malcie, wspomnianej wcześniej. Najdłuższa rzeka Mindanao ma 550 km. Brzegi rzek zwykle są porośnięte roślinnością jakąś bagienną, czasem jakimiś namorzynami, lasami galeriowymi. No i właśnie lesistość, w sumie niewielka, około 24%, związana z dużą wycinką przez pierwsze 80 lat XX wieku tych lasów tropikalnych. Są jeszcze lasy monsunowe w niższych partiach terenu, które no, tracą liście w okresie suchszym. Są one raczej w tym mokrym trudne do przejścia, jest tam wiele zarośli. Fauna, można powiedzieć, typowa dla tego regionu świata. Są bawoły, jelenie, wiele małp, chociażby makaki, jest też małpożer, a więc ptak jastrzębiowaty. Wiele jest gadów, krokodyl filipiński, różańcowy, są pytony, kobry, a więc no zdecydowanie bardziej niebezpiecznie niż na Mauritiusie. Jest też zwierzę symbol Filipina, więc wyrak filipiński, naczelny z takimi wielkimi oczami, które na pewno gdzieś tam widzieliście, czy to w telewizji, czy w internecie. I on występuje jedynie tam. I to, drodzy Państwo, tyle tych podstaw geografii. Przejdę do historii tej najodleglejszej może na początek. Pierwsze szczątki pochodzą sprzed co najmniej 11 tysięcy lat, choć ich datowanie jest takie niespójne, być może to jest nawet 50 tysięcy lat temu. I były to ludy negryckie, te autochtoniczne ludy Azji Południowo-Wschodniej, których potomkowie są właśnie tacy bardzo, bardzo ciemni. Wskazuje się, że żył tu Homo luzonensis między 700 tysięcy a 134 tysiące lat temu. Mniej więcej od X wieku rozpoczęło się na Filipinach osadnictwo na szerszą skalę. Powstawały pierwsze miasta, centra handlowe, a handlowano chociażby z Chinami. Widoczne są kontakty także z Indiami. W XV wieku, tuż przed Europejczykami, przybył tu islam na tą południową część archipelagu, gdzie do teraz w zasadzie jest najwięcej muzułmanów, choć same wyspy są zdecydowanie chrześcijańskie. 90% ludności to chrześcijanie, z czego 10% to protestanci, 5% to właśnie wspomniani wcześniej muzułmanie. Filipiny po Brazylii i Meksyku jest to trzeci najbardziej ludny kraj chrześcijański. No jeśli z przyczyn w miarę obiektywnych wyłączymy Stany Zjednoczone, gdzie no, w większości są to protestanci. Wspomniałem o Europejczykach, teraz będzie historia kolonialna. Jako pierwszy, drodzy Państwo, dotarł tu Ferdynand Magellan, który jednak na wyspach zakończył swój żywot, mimo iż dogadał się z wieloma okolicznymi plemionami. Niestety nie dogadał się, jak widać, ze wszystkimi. Magellan przyłączył Filipiny do Królestwa Hiszpanii. Sama kolonizacja nastąpiła jakieś 45 lat później, natomiast pół wieku po odwiedzinach Ferdynanda Magellana Manila stała się stolicą hiszpańskich Indii Wschodnich. Ciekawe jest to, że Filipinami zarządzał wicekról Nowej Hiszpanii, a więc Meksyku. I to hiszpańskie piętno widoczne jest do teraz, widoczne jest w architekturze, niewiele w języku, drodzy Państwo, czy nazwach miejscowości. Odciskane ono było mniej więcej do początku XIX wieku, a przestało się odciskać pod koniec tegoż stulecia. Były różne próby. Brytyjczycy chcieli przejąć kontrolę, były powstania lokalne, z czego najważniejsze odbyło się właśnie w 1896 roku, kiedy to organizacja Katipunan wzniecała rewolucję filipińską. Było to w odpowiedzi na filipińską, no znaną nam dobrze w Europie, strategię dziel i rządź. Tylko, że u nas dzieli się Polaków na dwa wrogie obozy, Tuska i Kaczyńskiego, podczas gdy oba stronnictwa mają równie degradujący wpływ na polskie społeczeństwo i na kraj. Hiszpanie natomiast dzielili Filipińczyków plemiennie, wzniecając animozję między nimi. No stara rzymska zasada, jak widać, działa dobrze i wtedy, i teraz. Ale Katipunanowi udało się zgromadzić wielu tych ludzi międzyplemiennie. W przeddzień rewolucji było to około 30 tysięcy osób i to spowodowało, że no w ogóle nie tyle, że mogło się udać, bo nie do końca się udało to powstanie, ale że w ogóle mogło się odbyć. Jednym z impulsów do łączenia się w ogóle jeszcze wcześniejszego było zgarotowanie trzech duchownych podczas publicznej egzekucji w 1872 roku. Powstanie trwało, drodzy Państwo, dwa lata, po czym w 1898 roku, nie można powiedzieć, że przyłączyli się do niego, ale przez przerwali je Amerykanie, którzy postanowili, że teraz oni będą walczyć z Hiszpanami. Rozpoczęli od bitwy morskiej w Zatoce Manilskiej, gdzie w zasadzie zniszczyli Hiszpanów, wieszcząc w zasadzie początek końca ich panowania na wyspie. Natomiast te walki oczywiście długo trwały. Manila była oblegana przez długi czas. Był nawet moment, kiedy już Filipińczycy ją zdobyli i wtedy musieli walczyć z Amerykanami. Ostatecznie w 1899 roku zatwierdzono konstytucję i powstała pierwsza Republika Filipińska. To była w ogóle pierwsza republika konstytucyjna w Azji. Ale długo nie trwała, około 2 lata. No to case podobny, drodzy państwo, z naszą konstytucją. To oczywiście Amerykanie nie uznali niepodległości Filipińczyków, chcieli mieć dalej tutaj wpływy. Ta wojna w ogóle amerykańsko-hiszpańska w ogóle była takim preludium do rodzenia się właśnie nowego hegemona Ameryki, co trwa do teraz, kiedy rodzi się kolejny hegemon, można powiedzieć. Amerykanie po wszystkim weszli w konflikt właśnie z Filipińczykami, krwawszy niż rządy hiszpańskie. Zginęło wtedy między 250 tysięcy a 1 000 000 Filipińczyków, głównie cywili niestety. Przy kilkutysięcznych tylko stratach Amerykanów powstał rząd amerykański sprawujący kontrolę nad wyspami, choć nie bez problemów. Przypomnę, tereny górskie, znane dobrze lokalnym, cudowne miejsce na działania partyzanckie. Ludność mimo tego amerykańskiego jarzma rozwijała się i połączyła się w jedno, można powiedzieć, plemię Filipińczyków w tym okresie, choć no oczywiście te struktury plemienne dalej zostały, natomiast tutaj tak, w takim dużym uproszczeniu one się połączyły pod Tagalogiem, czyli językiem wspólnym, można powiedzieć. Rządy amerykańskie trwały mniej więcej do roku 1935, kiedy to rynek zmusił Amerykanów do odwrotu tak naprawdę. Już ciut wcześniej Wielka Depresja spowodowała problemy w amerykańskiej gospodarce, a u wytwórców cukru było one jeszcze więcej, gdyż nie mogli oni konkurować z Filipińczykami. Stąd chyba te reformy dające większą autonomię w 1935 Filipińczykom. Wtedy powstał plan mający dać za 10 lat Filipińczykom niepodległość. Choć no już przed wojną zorganizowano wybory. Nastąpiła okupacja japońska dosyć wcześnie, a w momencie, kiedy zaatakowany został Pearl Harbor, zaatakowany został również Pampanga właśnie na Filipinach. Amerykanie uciekli z Manili, wielu z nich na Półwysep Bataan, skąd później odbyli Marsz Śmierci. Około 12 z 80 tysięcy jeńców tego nie przeżyło. Zawiadujący tamtejszą armią Douglas MacArthur powiedzieć miał, że on jeszcze wróci na Filipiny i je obroni. No i faktycznie pod koniec wojny wrócił, choć było to wbrew wielu amerykańskim generałom, którzy uznali, że no nie jest to najważniejsze miejsce do odbijania w pierwszej kolejności. MacArthur, wiedziony być może danym Filipińczykom słowem, jednak bardzo mocno się na tym skupił, do tego stopnia, że Filipiny były w zasadzie najkrwawszym teatrem działań wojennych dla najeźdźców. 500 000 Japończyków niemal zginęło w zmaganiach z siłami filipińsko-amerykańskimi. Później jeszcze w 1944 roku bitwa morska pod Leyte bardzo mocno wpłynęła na te działania wojenne właśnie na Pacyfiku. Całe Filipiny podczas II wojny światowej to no mniej znany, bo odległy od tych działań wojennych europejskich teatr, ale bardzo krwawy właśnie, zwłaszcza dla Filipińczyków. Szacuje się, że około 1 000 000 ofiar pochłonęła japońska okupacja i walki o jej zniesienie, a do wyniszczeń wojennych trzeba przecież dodać wyniszczenie gospodarcze, społeczne, czy no nie omijające wtedy państwa katastrofy naturalne. Walki te bardzo dotknęły też Amerykanów, z których ponad 10 tysięcy wtedy umarło. Po wojnie Amerykanie zostali przez większość przywitani pozytywnie jako wyzwoliciele, dotrzymali słowa i od 1946 roku Filipiny już nieprzerwanie są niepodległym państwem. Jednak, tak jak mówię, nie wszystkim się to podobało, że Amerykanie jeszcze zostawili wojska na jakiś czas. W 1948 roku wybuchło powstanie partyzancko-chłopskie. Nie chcieli oni Amerykanów u siebie, a poza tym chcieli reform rolnych, bo no po prostu głodowali. Później to już, drodzy państwo, jak wszędzie, rządy jednych, drugich, rozpasanie, była dyktatura Marcosa, zakończona też konfliktem z partyzantami w roku 69. Później pokojowy przewrót w 86, który obalił dyktaturę. Choć do teraz należy powiedzieć, że na Filipinach istnieją dynastie rządzących i to już od powojnia, można powiedzieć. Obecnie mamy do czynienia z 5. Republiką Filipin z konstytucją z roku 87. Choć Hiszpanie bardzo długo tu byli, to jak widać Amerykanie byli intensywnie i objawia się to w języku, gdyż angielski jest jednym z dwóch urzędowych języków razem z filipińskim, właśnie opartym na wspomnianym wcześniej Tagalogu. Jest też cała masa języków lokalnych. A tak jak wspomniałem wcześniej, region metropolitalny Manili to około 20 milionów ludzi, ale wyznacza się tam odrębne miasta. Najludniejszym jest Quezon City, 2,7 miliona mniej więcej. No w dziesiątce największych mamy 6 z tego regionu, oprócz tego Davao, Cebu City, Zamboanga czy Antipolo. I co zrozumiałe, jest tam też sporo zabytków. Zacznę standardowo od must-see, ale według UNESCO mamy tam 6 obiektów, 3 kulturowe, 3 przyrodnicze. Po Europejczykach są 4 barokowe kościoły, choć oczywiście jest ich generalnie więcej, tylko te są akurat na listę wpisane, niektóre są na liście informacyjnej, więc ta architektura europejska również na Filipinach w niektórych miejscach jest widoczna. Podobnie historyczne miasto Wigan z zabytkową dzielnicą kolonialną jest wpisane na listę. Ostatnim kulturowym, choć trochę też przyrodniczym, są wspomniane przeze mnie wcześniej tarasy ryżowe Kordylierów Filipińskich. Od ponad 2000 lat są tam te tarasy, choć no, unowocześnienie technologii sprawia, że no, jest to pewne zagrożenie dla upraw. Zabytki przyrodnicze to chociażby rafa koralowa Tubata, oddalona od wielu wysp na Morzu Sulu, około 150 km od Puerto Princesa na Palawanie. Tam jest także Park Narodowy Rzeki Podziemnej, właśnie Puerto Princesa, z wieloma pięknymi jaskiniami. Ostatnim zabytkiem na liście jest góra Hamiguitan na południowym zachodzie Mindanao, gdzie znajdziemy wiele endemitów. Jest to też bardzo ważny korytarz różnorodności biologicznej. Jest aż 19 zabytków na liście informacyjnej. No to więc nie będę ich, drodzy Państwo, oczywiście wymieniał. Myślę, że te ważne zabytki, to o nich opowiemy razem z Ewą po naszym powrocie, ale na pewno ważne jest to, żeby podkreślić te wartości przyrodnicze, z których Filipiny słyną i dla których się tam właśnie leci. Chronione są krajobrazy, rzecz jasna te górskie, no bo mamy dużo gór, dodatkowo te morskie, całe wyspy nieraz, choć oczywiście to bardzo rzadko oznacza, że nie odbywa się tam turystyka. Są rafy, rzeki, wodospady, czekoladowe wzgórza, drodzy Państwo, są święte miejsca, czasem właśnie w przyrodniczych lokacjach. Wysp jest zdecydowanie za dużo, żeby wszystkie skutecznie zwiedzić w krótkim czasie, a zwiedzać, drodzy Państwo, jest co? Wiele pięknych plaż, są wyspy i wysepki, które mają typowo turystyczny charakter, ale są i takie, na których wyjeżdżając kilka kilometrów od miasta poczujecie naprawdę duży luz. Mimo tak wielkiego zagęszczenia populacji, no nie wszędzie to widać, gdyż prawie 1/4 mieszka w tym regionie stołecznym i 5 innych dużych miastach rozsianych na całym archipelagu. Natomiast, tak jak mówię, o zabytkach pewnie troszeczkę więcej po przylocie. Teraz inne ważne kwestie. Pierwsza to transport. Między wyspami jest no, generalnie utrudniony, to nie jest jakoś specjalnie dziwne. Gdy wyspy są blisko, korzysta się z połączeń promowych, zwykle dosyć tanich, korzystają z nich nie tylko turyści, ale i Filipińczycy, którzy zbyt wiele nie zarabiają. Między wyspami latają oczywiście samoloty, między większymi miastami jest wiele linii, są też tanie linie. Przygotowując tę audycję, szukałem właśnie połączeń, różnie one wyglądają. No pewnie trochę za późno to robię, podobnie jak przy podróżowaniu po Europie, tak? No miesiąc przed, to już te loty nie będą takie tanie, ale w dalszym ciągu przelot, powiedzmy, z Manili do Cebu, który trwa około 2 godzin, czyli to takie typowe loty europejskie, kosztuje między 3 a 5 tysięcy filipińskich peso, czyli około 200-300 zł. Niektóre połączenia, niektóre kierunki mniej uczęszczane będą nawet taniej. Transport drogowy jest trudny, chyba tak należy powiedzieć. Drogi nie są złe, ale ukształtowanie terenu sprawia, że naprawdę jedzie się tam długie godziny. Popularne wśród mieszkańców, ale i turystów są skutery, z tym, że pamiętajcie, wypożyczając cokolwiek tam, trzeba generalnie mieć międzynarodowe prawo jazdy, co prawda pewnie wypożyczą wam i bez niego, no bo biznes jest biznes, ale w razie kontroli lepiej jednak je mieć, żeby nie zapłacić po prostu mandatu. Rowery chyba są kompletnie nieużywane przez turystów, a na pewno trudno je wypożyczyć, będę miał pewnie challenge na wyspach, żeby to zrobić. Popularne są tak zwane jeepneye, kolorowe autobusiki, coś jak marszrutki w krajach byłego ZSRR, choć wygląd mają inny, ale są naprawdę różnorodne. Sieć połączeń jest bardzo duża, ale tak jak mówię, no trwa to też bardzo długo, natomiast jest tanio, więc jeśli jedziecie na dłużej, tak, nie zależy wam tak bardzo na tym czasie, to na pewno warto. Uważać trzeba także podobno na trycykle. Trochę teraz o filipińskiej kuchni, jest różnorodna, widać wpływy chińskie, indyjskie i tajskie, ale nie słynie ona jakoś na świecie ze swoich walorów. Zdarzają się knajpki w garażach, jakieś uliczne, które serwują różnej jakości produkty, ale są też restauracje dobrej jakości, w których akurat zapłacimy kartą. Podobnie zapłacimy w supermarketach, ale zdecydowanie lepiej na Filipinach jednak mieć gotówkę. W ogóle najlepiej mieć gotówkę w każdym miejscu na świecie. Można wypłacać pieniądze z bankomatów, bezpośrednio z polskiej karty. Oczywiście trzeba pamiętać o przewalutowaniu, że za to zapłacimy. W kantorach nas oczywiście trochę oskubią, ale mniej niż w bankach. Bez problemu wymienimy euro czy dolary. A za co oprócz jedzenia będziemy chcieli zapłacić? Filipiny słyną z rękodzieła z kokosów, drewnianych masek. Warto poszukać biżuterii z pereł, zwłaszcza na Palawanie, oraz ozdoby z kapis. One są tworzone z muszli. Częste są też ozdoby z lawy. Pamiętajcie tylko, żeby nie było tam chociażby koralowców czy innych zagrożonych gatunków, no bo może się okazać, okazać, że tego nie przewieziecie i jeszcze dostaniecie wysoką karę. Warto też się rozejrzeć za ręcznie robionymi tekstyliami, jak torebki, kaniny, dywany jakan, jest też mata filipińska, więc baning. Można kupić też filipińską grę planszową sungka. To również rzeczy tworzone z ratanu, bambusa, instrumenty muzyczne, czy produkty spożywcze, jak filipińska kawa barako, produkty z mango. Z pragnionych procentów pewnie przywita tuba, a więc alkohol ze sfermentowanej wody kokosowej, nieco mocniejszy, też z kokosa, jest lambanog, no i oczywiście rum Don Papa. Ciekawe, czy tym razem znajdziemy jakiś rum dla siebie z Ewą. Na koniec, o czym jeszcze trzeba pamiętać, czas letni, a za chwilę zmieniamy zegarki, drodzy Państwo, pamiętajcie, plus 6 godzin względem Polski. Szczepienia nie są wymagane, ale kilka się przyda, gdyż mimo niewielkiej ilości lasów, zarośli, no to te komary są, aczkolwiek ta malaria jest tylko gdzieniegdzie, tak się wskazuje. Warunki sanitarne nie są jakieś wybitne, więc no, drodzy Państwo, WZW typu A, typu B, dur brzuszny jak najbardziej są polecane. Wiza nie jest potrzebna, darmowa jest na 30 dni, ale paszport musi być ważny pół roku. Gniazdka elektryczne bywają europejskie, ale zdarzają się też amerykańskie, więc przejściówkę lepiej mieć. Podobnie rozgałęziacz. Popularną złodziejkę potrzebować będziemy dlatego, że w obiektach noclegowych no Filipińczycy nie tworzą dużo tych punktów dostępu do prądu, gniazdek. Tak? Cóż jeszcze? Wody z kranu lepiej nie pić, choć w restauracjach można poprosić o tap water i najczęściej będzie ona nieszkodliwa. Pytanie, czy słowo najczęściej jest dla Was wystarczające w kontekście tracenia tygodniu urlopu na biegunkę. Warto uważać na południu, gdzie działają rebeliańskie bojówki islamskie. Warto też się trzymać z dala od narkotyków, za to są najsurowsze kary na Filipinach. My na pewno będziemy trzymać się z dala od jednych i drugich i na pewno Wam o tym z Ewą po powrocie powiemy, a na dziś to tyle. Do usłyszenia.